Radio z klasą.
Tu Radio Gdańsk i Radio z klasą na antenie. Dzisiaj porozmawiamy z naszymi uczniami o ponownym zamknięciu szkół i o tym, jak się z tym czują. Nauczanie online, no i powrót wirusa. Na dzień dobry się przedstawimy.
Aniela Rzewnicka, 10 ELO.
Klaudia Bielicka, 1 liceum.
Bartosz Drążek, 19 liceum.
I nasz gość, który nam pomoże ten temat rozgryźć, psycholog.
Magdalena Łobacz.
No właśnie, moi drodzy, mamy psychologa do dyspozycji. A jak tam wasze samopoczucie po zamknięciu szkół? Możemy się poradzić, poskarżyć, powiedzieć, co czujemy?
Mówiąc szczerze, mam wrażenie, że byłam jedną z bardzo, bardzo niewielu osób, które na to nauczanie zdalne naprawdę się cieszyły. Mam takie poczucie, że to właśnie na zdalnym...
Mina Bartka jest bezcenna.
Tak, ja wiem. To właśnie na zdalnym jestem w stanie lepiej się przygotować do matury, ze względu na to, że ja po prostu potrafię zmotywować się do tego, żeby nauczyć się sama. I mam wrażenie, że siedzenie na przerwach, czy też na przykład ten czas, kiedy nauczyciel na lekcji sprawdza obecność, czy też, nie wiem, dojazdy, które większości z nas zajmują naprawdę dużo czasu, że to jest po prostu ten moment, w którym ja mogłabym zrobić coś innego i jakoś lepiej ten czas spożytkować. I właśnie dlatego, między innymi, cieszyłam się na zdalne. W tym momencie jednak mam bardzo mieszane uczucia.
To było w poprzednim rzucie epidemii, tak?
To było w poprzednim rzucie epidemii i na początku tej, kiedy jeszcze nie do końca wiedzieliśmy, na początku tej fali, kiedy nie do końca jeszcze wiedzieliśmy, jak będzie to wyglądać. W tym momencie, kiedy rozmawiałam z naszą wychowawczynią i kiedy zaczynają się te nowe lekcje w tym trochę nowym, odświeżonym formacie i powiedziano nam, że żeby warunkiem obecności na lekcji jest włączona kamerka i włączony mikrofon. Dlaczego jest to dla mnie problemem? Bo uważam, że po prostu czuję się super niekomfortowo, kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że 31 osób tak naprawdę, no obcych, umówmy się, bo mimo tego, że widzimy się gdzieś tam w klasie i z częścią pewnie się trzymamy, to część z nich, no nie znamy się tak dobrze. I kiedy 31 osób patrzy bezpośrednio na mnie i nie wiem, przeraża mnie to trochę, mówiąc szczerze.
No ale gdzie tu jest problem tak
ale
naprawdę?
Ale myślisz, że wszyscy nie robią nic na lekcji, tylko się patrzą na ciebie i
nie, nie,
pokój,
ale
tak?
To nie o to
ale
chodzi.
Też, tylko myślę, że chodzi o to, że takie lekcje, że wszyscy muszą być na kamerkach, są bez sensu, bo łącze tego nie wytrzyma za
to
bardzo.
To po pierwsze, a
dobrze,
po drugie skupiam się na
zdiagnozujmy
tym.
Zdiagnozujmy problem Klaudii i w takim razie skorzystajmy z obecności
trzeba
psychologa.
Trzeba posprzątać pokój po prostu, to jest mi się wydaje problem.
Klaudia na co dzień chodziła do tej pory normalnie do szkoły i 31 par oczu jej nie przeszkadzało, a teraz nagle jak musi mieć włączoną kamerkę, to jej to przeszkadza. W czym jest problem z punktu widzenia psychologicznego? Dlaczego nagle Klaudia może mieć z tym problem? Przecież ta sytuacja różni się tylko tym od normalnej, że dzieje się to przez komputer.
Bo wtedy
my jakoś niekomfortowo się czujemy przed komputerem?
To zależy, gdzie też ten komputer jest włączony i co pokazuje. Tak, bo nie pokazuje często tylko nas, ale też no, naszą przestrzeń prywatną. I pytanie, czy to też nie o to chodzi, że czujemy, jakbyśmy wpuszczali nie do końca nam bliskie osoby trochę w naszą sferę prywatności.
No myślę, że to też może być właśnie kwestia tego i kiedy cały czas mam gdzieś tam z tyłu głowy, że o tam w rogu tego ekranu widzę też swoją twarz i cały czas tam zerkam i zamiast, nie wiem, pisać na matmie jakieś równanie, to tylko patrzę, czy, nie wiem, włosów nie mam krzywo, czy, nie wiem, nie wbiegł mi brat do pokoju, czy tego typu rzeczy.
Tutaj jest kłopot. Czy takie nauczanie zdalne, obecność ciągła w domu i łączenie się z innymi przy pomocy dzisiejszej technologii, gdzieś tam za pomocą internetu, kamerek internetowych i tak dalej, to jest dla nas coś naturalnego? W końcu obcujemy z tym od bardzo wielu lat.
To zależy dla kogo naturalnego, no bo jest jednak gro ludzi, którzy po prostu nie lubią, tak? Nie lubią, nie chcą, nie czują się w tym dobrze. Patrzę nawet wśród osób dorosłych. No wiadomo, że młodzież jest trochę bardziej obyta jednak z technologią, ale wiem, że jest dużo osób, nawet po moich pacjentach sobie myślę, też mam taką opcję przyjmowania pacjentów online i 60% pacjentów mówi, że nie, że on chce przyjść do gabinetu, mimo że jednak jest to dużo bezpieczniejsze rozwiązanie.
Czy to nie jest jednak tak, że może mamy wrażenie właśnie, że wpuszczamy kogoś nieproszonego do domu?
Wydaje mi się, że może mieć to jakiś wpływ. Ale też tutaj o czym mówiła, przepraszam,
Klaudia?
Klaudia. Też myślę sobie, że może być to trochę powiązane z tym, że jednak to jest tak, jakbyśmy przez cały czas na lustro patrzyli, nie? I może być to rozpraszające najzwyczajniej w świecie, szczególnie kiedy jesteśmy młodą osobą, dla której to, jak oceniają nas inni, jest dość istotne, a jednak patrzenie ciągle na siebie wciąż nam o tym przypomina.
Znaczy, w moim przypadku to jest troszeczkę inaczej, bo ja wiedziałem,
że... Bo Bartek lubi patrzeć na siebie.
Ten uśmiech.
Znaczy, nie mówiąc o mnie, a o nauczaniu zdalnym, to ja wiedziałem, że to nie będzie najlepsze rozwiązanie od początku i że nic się nie zmieniło od czasu poprzedniego, że tak powiem, zamknięcia i to cały czas tak samo wygląda. Ale to podejście do kamerek ja mam odrobinę inne, bo wiem, że nauczycielom też jest ciężko, jak oni widzą same ikonki i oni myślą, że po prostu mówią sami do siebie i im też może być trudno, a jak widzą, no, znaczy u mnie to nie jest jakby obowiązkowe, tam po prostu co jakiś czas jak ktoś, nie wiem, chce się przywitać czy coś, tam to włącza kamerkę, tam macha i po prostu, żeby też nauczycielowi było lepiej, żeby on wiedział, że ktoś tam jest i go słucha.
Słuchajcie, czy wy przez to nauczanie zdalne i wcześniej, i teraz, kiedy ono wraca, jesteście pełni obaw? Na przykład boicie się czegoś, boicie się, że coś wam się nie uda, nie wiem, przed niektórymi matura i tak dalej, i tak dalej. Jest strach?
No, my tutaj wszyscy jesteśmy maturzystami chyba. Oczywiście, że tak.
Tak.
I wiele osób, przynajmniej w mojej klasie, ma obawę, że nie zostaniemy odpowiednio przygotowani do matury. Że wiele osób się boi, że po prostu się rozleniwi, bo ta jednak, wiadomo, już było wiele razy powiedziane, że chodzenie do szkoły wprowadza nas...
rozleniwi się.
Że no, wprowadza nas pewien rytm dnia, a jak siedzimy cały dzień w domu przed komputerem, to jednak ten rytm jest rozbity totalnie. I wiele osób bardzo się o to boi i nauczyciele, z tego co wiem, mają też ogromne obawy o to, jaka będzie zdawalność tych matur.
Pytanie, jak przemówić do siebie? Jak się zmotywować? Są jakieś triki, są jakieś psychologiczne takie właśnie pomysły na to, jak zmotywować siebie?
Myślę, że to jest bardzo mocno powiązane z organizacją swojej przestrzeni w domu i swojego czasu. Bardzo często sprawdza się właśnie przygotowanie sobie swojej przestrzeni życiowej, czyli na przykład swojego pokoju, do posiadania pewnych stref. Jedna strefa jest strefą uczenia się, jedna strefa jest strefą rozrywki, inna relaksu. Tak? Mimo tego, że mamy małe pomieszczenie, ale uwierzcie, da się to zrobić, tak? Żeby na przykład przy biurku tylko się uczę, na łóżku tylko odpoczywam. Na dywanie, nie wiem, siedzę i piszę sobie ze znajomymi na Facebooku czy na czymś, tak? Żeby dzieląc tą przestrzeń, my też jakby inaczej nasz mózg się ustawia, tak? Że w danym momencie, kiedy gdzieś siedzimy, to robimy tylko to.
To ja trochę stanę w opozycji do tego, co powiedziała Aniela, bo mam wrażenie, że martwiłam się dużo bardziej, kiedy chodziliśmy jednak do szkoły, ze względu na to, że akurat kiedy te zachorowania wystrzeliły w górę z ogromną prędkością, to ja 2 dni później, 3 dni później miałam egzamin na prawo jazdy. I mówiąc szczerze, strasznie się bałam i nie byłam w stanie myśleć o niczym innym niż egzamin na tych lekcjach. Teraz, kiedy są one zdalnie, to już nie ma tej obawy, że pójdziemy na kwarantannę, że zachorujemy, że nie będziemy mogli realizować swoich planów, które co prawda no, musimy skorygować ze względu na pandemię i te ograniczenia, ale jednak jesteśmy w miarę w stanie się dopasować i jesteśmy po prostu pewni tego, jak to będzie wyglądało.
Ja się tutaj trochę zgodzę jednak z tobą, bo ja się teraz cieszę, że mogę się skupić na przedmiotach, które serio na maturze zdaję, a te, których nie zdaję na maturze, mogę sobie troszeczkę, jakby powiedzieć, odłożyć na bok i skupić się na tym, co serio jest dla mnie ważne, a w szkole jednak musiałam mieć to wszystko równomiernie rozłożone.
A ja się nie zgodzę.
Nie zgodzisz się z kim?
Ze wszystkimi w sumie. Bo moim zdaniem nasz rocznik w ogóle nie ma lekko, bo w pierwszej klasie nie było też połowy pierwszej klasy przez strajki, potem druga klasa też nam połowa ucieka i teraz nam ucieka trzecia. I mam wrażenie, że jakikolwiek czas spędzony w szkole jest dla nas ważny. Tutaj też wspomniały koleżanki o tym, że niektóre przedmioty są mniej ważne. U mnie w szkole nauczyciele mają takie podejście, że jak na przykład jest taki przedmiot jak przyroda, to oni są świadomi, że mało jest nam to potrzebne, więc na przykład dają nam się uczyć innych przedmiotów w tym czasie, albo dają nam po prostu jakieś takie łatwiejsze zadania, więc dla mnie to nie było problemem, a po prostu nauka w domu jest ciężka dla mnie. Trudno jest się skupić, zawsze coś może rozproszyć. Pamiętam, że wspominałem o audycji jesiennej właśnie, żeby ułożyć sobie jakoś tryb dnia, żeby nie popaść właśnie w taką melancholię.
I co, nie udało się?
Znaczy, udaje się to na pewno lepiej niż przy pierwszym zamknięciu, bo wtedy nawet nie mogliśmy wychodzić z domu. Teraz można na szczęście wyjść na świeże powietrze, pójść pobiegać czy coś, ale mimo wszystko te dni tak upływają, każdy taki sam i średnio jest się coś z tym w stanie zrobić.
Czy my jesteśmy w stanie przywyknąć do takiej sytuacji, że co jakiś czas będziemy, przez jakiś czas przynajmniej, zamykani, będziemy w pewien sposób ograniczani i tak dalej, bo tego wymaga sytuacja. Jesteśmy w stanie przejść z tym do porządku dziennego i to przestanie w jakiś sposób powodować problem psychiczny w naszej głowie?
Myślę, że zawsze będzie to dyskomfort. Natomiast będzie to dużo mniej dotkliwe. Wiadomo, jak zaczynamy się do czegoś przyzwyczajać, tak, najpierw coś jest nowe, to się temu wobec tego buntujemy, natomiast wraz z czasem, kiedy jesteśmy zamknięci, zaczyna to być jakoś w strefie naszego komfortu i przestaje to aż tak przeszkadzać, aczkolwiek nie zawsze do tego stopnia, że to zaakceptujemy.
Co w sytuacji, kiedy jest nam ciężko, kiedy nie potrafimy sobie poradzić z tą sytuacją i w jaki sposób możemy lepiej przystosować się do nauczania zdalnego, do tej pandemii? Jak zagospodarować sobie czas, żeby po prostu było nam lepiej?
Tak jak Klaudia pytała, jak przystosować się do tej sytuacji, jak sobie poradzić? O motywowaniu już rozmawialiśmy, a gdzie ewentualnie szukać pomocy, kiedy czujemy, że no coś z nami się dzieje nie tak, jednak ta sytuacja nam w żaden sposób nie pomaga. A może jesteśmy w stanie przeprowadzić sobie jakąś samoterapię?
Ciężko mi sobie wyobrazić, jak mogłoby to wyglądać. Na pewno czytając różne poradniki można sobie próbować pomagać, ale też myślę sobie, że tutaj największym problemem chyba jest kwestia izolacji. Izolacji od przyjaciół, od znajomych, od naszej rodziny, bliskich i że tutaj kontakt z nimi, rozmowy, czy to właśnie online, czy telefoniczne, znacznie na pewno wpłyną na poprawienie naszego samopoczucia.
A psycholog nam kiedy jest potrzebny? Jesteśmy w stanie to ocenić? Czy w ogóle psycholog to zawsze dobre wyjście? Bo z psychologiem można porozmawiać.
Z psychologiem zawsze można porozmawiać. W tej chwili jest to bardzo dostępna metoda pracy właśnie w formie online, czyli takiej bardziej bezpiecznej. I myślę, że podczas takiej konsultacji, jeżeli mamy wątpliwości, jeżeli czujemy, że jest nam źle, że jest nam trudno, to warto po prostu nawet umówić się na jedną pojedynczą konsultację i zobaczyć wspólnie, przegadać, na ile jesteśmy w stanie po jednym spotkaniu sobie coś rozjaśnić w głowie, bo tak też się zdarza, a na ile jest to problem na tyle głęboki, że warto byłoby pociągnąć, kontynuować.
A co z nieletnimi? Mamy uczniów liceów, część z nich jest nieletnia, a część już 18 lat skończyła. Ci, którzy 18 lat mają, mogą decydować sami o tym, czy pójść do psychologa, czy nie. A co z tymi młodszymi?
No tutaj decyzyjni są jedynie rodzice lub prawni opiekunowie, więc trzeba iść po prostu do nich i albo spróbować też z nimi porozmawiać. Jeżeli nie mamy na tyle dobrej relacji ze swoim opiekunem czy rodzicem, no to faktycznie warto po prostu próbować rozmawiać z nimi, żeby gdzieś tam nas zapisali, żeby gdzieś poszukali pomocy dla nas. Trzeba o tym mówić, tak? Trzeba informować.
A czy jeśli nasz rodzic dalej nie zgadza się, powiedzmy, na pójście do psychologa, bo uważa to za zbędne, czy na przykład pedagog szkolny będzie dobrą opcją, albo ktoś może zaufany bardziej w szkole?
Tak, jak najbardziej.
No właśnie też chciałam zwrócić na to uwagę, że może jeżeli nie rodzicami, to może wychowawca, może nauczyciel, który jest nam bliski i który wiemy, że będzie w stanie wysłuchać i może gdzieś tam pokierować.
Też pomyślałam sobie w tym momencie, że w zasadzie można byłoby, jeżeli rodzic nie jest chętny do tego, żeby swoje dziecko zapisać, to dziecko też zawsze może spróbować porozmawiać ze swoim nauczycielem i wtedy nauczyciel może spróbować zmotywować rodzica, bo często jednak są to terapie odpłatne, na co rodzice mogą mówić, że nie mają środków, tak, albo będą się bali. Często taka myśl pojawia się w głowie rodzica, że dziecko będzie mówiło o różnych brudach w rodzinie, co jest im też często nie na rękę. Tutaj naprawdę nie ma się o co obawiać, to jest tylko i wyłącznie kwestia dobra dziecka.
Słuchajcie, moi drodzy, skoro mamy psychologa w naszej audycji, to pojawił się także pomysł jeszcze przed audycją, żeby zapytać o pewien rodzaj ruchu ludzi. Dla mnie to dość nowy termin.
Dość potoczna nazwa jeszcze, moim zdaniem.
No, foliarze. Kto to jest i o co chodzi?
Foliarze to
Związane to jest z pandemią.
Tak, jak najbardziej. Znaczy nie tylko. Foliarze to są ludzie, którzy myślą, że rozgryźli cały świat i że wiedzą więcej niż inni i że oni tak naprawdę wiedzą, że pandemii nie ma, że wirus nie istnieje, albo jeżeli jest, to został wypuszczony przez Steve'a Jobsa, żeby przejąć cały świat. Ale oni nie tylko sprzeciwiają się noszeniu masek, ale też sprzeciwiają się 5G, telefonom komórkowym czasami, albo niektórzy dalej się boją Bluetootha.
A nazwa jest... foliarza mogę wytłumaczyć na przykład genezę, bo moim zdaniem jest bardzo zabawna.
Proszę.
Nazwa foliarze wywodzi się oczywiście jak prawie wszystko w obecnych czasach z internetu. I wywodzi się od tego, że foliarze, co niektórzy uważają, kiedyś padło takie po prostu stwierdzenie, że jeśli założymy czapeczkę na głowę z folii aluminiowej, to 5G nie przejmie naszego mózgu.
Może z czego to wynika i w jaki sposób z tym walczyć? Chociaż mam wrażenie, że będzie ciężko, bo czasami te osoby są tak zatwardziałe w swoich poglądach i tak pewne swego, że ciężko jest im to wyplenić. Czy jest jakiś taki sposób, czy w którą stronę iść z naszymi przekonaniami i argumentacją?
Skąd tacy ludzie się biorą w ogóle?
Tutaj też jednej odpowiedzi nie ma, natomiast myślę, że to też jest pewien sposób działania naszych mechanizmów obronnych, takiego radzenia sobie z tą trudną sytuacją, która jest w chwili obecnej. Wiadomym jest, że lepiej jest wierzyć w to, że tego nie ma, niż faktycznie zmierzyć się z rzeczywistością. W momencie, kiedy jesteśmy przekonani, że COVID to jest jakiś wymysł, to tak naprawdę nie przejmujemy się tym, czy się zarazimy, nie myślimy o tym, co się stanie z naszymi rodzicami, dziadkami, babciami, jeżeli oni się zarażą, tylko, że tak powiem, koncentrujemy się na jakby całą swoją energię, przerzucamy po prostu na zajmowanie się czymś, czyli na rozgłaszaniem tego, na chodzenie na jakieś, to mówiliście dzisiaj wcześniej, tak? Na jakieś.
Tak, wspominaliśmy o tym, że w wielu miastach w Polsce właśnie odbyły się antykowidowe pochody, które
żądali ludzie odwołania pandemii, jakby
tak
jak
najbardziej,
zależało.
Co jakby podkreślamy, było skrajnie nieodpowiedzialne i...
To było jeszcze inne, jeszcze można byłoby użyć innego przymiotnika, ale nie będziemy tego robić, bo jest zbyt wcześnie. czy my powinniśmy w jakiś sposób takie informacje weryfikować, bo to ludzie często są skrajnie niewiarygodni, prawda?
Myślę, że przede wszystkim ufajmy naukowcom, a nie
specjalistom,
a nie jakimś pogłoskom, nie temu, że moja babcia powiedziała 2 miesiące temu, że to usłyszała od kota swojej sąsiadki, że jest taki.
Nie wierzmy we wszystko, co przeczytamy w internecie, bo mało co przeczytamy na naszej tablicy na Facebooku będzie prawdą.
Też racja. Warto po prostu 2 razy sprawdzić, skąd dana informacja pochodzi. Mam wrażenie, że jeżeli też będziemy krytycznie myśleć i zastanawiać się, czy to na pewno jest szansa, że jest tak, jak jest, to po prostu dojdziemy dużo dalej i będziemy też bardziej świadomymi, bezpiecznymi ludźmi po prostu.
Ja też ze swojej perspektywy myślę, że warto też skorzystać z tej okazji i powiedzieć, że warto nie śledzić przez cały czas też tego, co się dzieje. Najlepiej myślę, że jest tak sprawdzić sobie te wiadomości raz dziennie, mieć jakąś swoją stałą, wyznaczoną godzinę i nie wracać do tego, bo słuchanie tego, czytanie na ten temat powoduje wzrost poziomu lęku i napięcia, a nikt z nas nie ma na to wpływu tak naprawdę, jak to się zadzieje. Zajmowanie się tym zajmuje nam tylko energię, czas, który możemy spożytkować na coś bardziej konstruktywnego i słusznego dla siebie i dla innych.
No i takie histeryczne chłonięcie wiadomości chyba też nie działa najlepiej na naszą głowę, bo myślimy, że sytuacja jest coraz gorsza, beznadziejna, będzie jeszcze tylko gorzej i tak dalej, i tak dalej.
Tak naprawdę naszemu rocznikowi to jeszcze najazdu UFO brakuje, tak mi się wydaje.
To by było dobre zakończenie tego roku.
No
było
jeszcze super jest zakończenie. Godzilla, jeszcze jest trochę innych tam, taka wielka stonoga z morza.
A trzecia wojna światowa już była chyba.
W 2012 coś się miało dziać. Tylko spokój. Spokój i odpowiedzialność. No i nośmy te maseczki. Jak ktoś maseczki nie może, to może założyć przyłbicę. Nie czytajmy zbyt wielu wiadomości, ale bądźmy dobrze poinformowani. Tą myślą kończymy naszą audycję. Do usłyszenia mówią...
Bartosz Drążek.
Klaudia Bielicka.
Aniela Rzewnicka.
Nasz gość.
Magdalena Obacz.
I Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia za tydzień.
Radio z klasą.